Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Księga 10. Emigracja. Jacek.
Gerwazy obejrzał się, łysinę pogładził, kiwnął niedbale ręką, jak gdyby znać dawał, że już wszystko załatwił. Lecz Ryków nastawał. Cóż, czy płód będzie milczeć, czy słowem zaręczył? Klucznik zły, że go Ryków pytaniami dręczył, poważnie palec wielki ku ziemi naginał, a potem machnął ręką, jak gdyby przecinał dalszą rozmowę i rzekł: klnę się scyzorykiem, że płód nie wyda, gadać już nie będzie z nikim. Potem dłonie opuścił i palcami chrząsnął, jak gdyby tajemnicę całą z rąk wytrząsnął. Ten ciemny gest pojęli słuchacze i stali, patrząc z dziwem na siebie, wzajem się badali, i posępne milczenie trwało minut kilka, aż Ryków rzekł: nosił wilk, ponieśli wilka. Requiescat in pace, dodał podkomorzy. Już ci, zakończył sędzia, był w tym palec Boży. Lecz ja tej krwi nie winien. Jam o tym nie wiedział.
Ksiądz porwał się z poduszek i posępny siedział. Na koniec rzekł, spojrzawszy bystro na klucznika: wielki grzech bezbronnego zabić niewolnika. Chrystus zabrania mścić się nawet i nad wrogiem. Oj, kluczniku, odpowiesz ty ciężko przed Bogiem. Jedna jest restrykcja: jeśli popełniono nie z zemsty głupiej, ale pro publico bono.
Klucznik głową i ręką kiwał wyciągnioną i mrugając powtarzał: pro publico bono.
Więcej nie było mowy o plucie, majorze. Nazajutrz daremnie go szukano we dworze. Daremnie wyznaczono za trupa nagrodę. Major zginął bez śladu, jak gdyby wpadł w wodę. Co się z nim stało, różnie powiadano o tem. Lecz nikt pewnie nie wiedział ni w ten czas, ni potem. Daremnie pytaniami klucznika dręczono. Nic nie wyrzekł, prócz tych słów: pro publico bono. Wojski był w tajemnicy, lecz słowem ujęty honorowym. Staruszek milczał jak zaklęty.
Po zawarciu układów wyszedł z izby Ryków, a robak kazał wezwać szlachtę wojowników, do których podkomorzy z powagą tak mówi: bracia, Bóg dziś naszemu szczęścił orężowi, ale muszę wać państwu wyznać bez ogródki, że z tych niewczesnych bojów złe wynikną skutki. Zbłądziliśmy i nikt tu z nas nie jest bez winy. Ksiądz robak, że zbyt czynnie rozszerzał nowiny, kluczniki szlachta, że je pojęła opacznie. Wojna z Rosją jeszcze nieprędko się zacznie. Tymczasem kto miał udział najczynniejszy w bitwie, ten nie może bezpieczny zostać się na Litwie. Musicie więc do księstwa uciekać, panowie, a mianowicie Maciej, co się chrzciciel zowie, Tadeusz, Konew, Brzytew, niech unoszą głowy za Niemen, gdzie ich czeka zastęp narodowy. My na was nieobecnych całą winę zwalim i na płuta tak resztę rodzeństwa ocalim. Żegnam was nie na długo. Są pewne nadzieje, że nam z wiosną swobody zorza zajaśnieje i Litwa, co was teraz żegna jak tułaczy, wkrótce jako zwycięskich swych zbawców zobaczy. Sędzia wszystko, co trzeba, zgotuje na drogę. I ja pieniędzmi ile zdołam, dopomogę.
Czuła szlachta, że mądrze podkomorzy radził. Wiadomo, że kto z ruskim carem raz się zwadził, ten już z nim na tej ziemi nie zgodzi się szczyrze i musi albo bić się, albo gnić w Sybirze. Więc nic nie mówiąc, smutnie po sobie spojrzeli, westchnęli, na znak zgody głowami skinęli. Polak, chociaż stąd między narodami słynny, że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny, gotów zawsze rzucić go, puścić się w kraj świata, w nędzy i poniewierce przeżyć długie lata, walcząc z ludźmi i z losem, póki mu wśród burzy przyświeca ta nadzieja, że ojczyźnie służy. Oświadczyli, że zaraz wyjeżdżać gotowi. Tylko się to nie zdało panu Buchmanowi. Buchman, człowiek rozsądny, w bitwę się nie wmieszał, ale słysząc, że radzą, głosować pośpieszał. Znajdował projekt dobrym, lecz chciał przeinaczyć, dokładniej go rozwinąć, jaśniej wytłumaczyć, a naprzód komisją legalnie wyznaczyć, która by rozważyła emigracji cele, środki, sposoby, tudzież innych względów wiele. Nieszczęściem krótkość czasu była na zawadzie, że się nie stało zadość Buchmanowej radzie. Szlachta żegna się śpiesznie i już w drogę rusza. Ale sędzia zatrzymał w izbie Tadeusza i rzekł do księdza: czas już, żebym ci powiedział to, o czym z pewnością wczoraj się dowiedział, że nasz Tadeusz szczerze zakochany w Zosi. Niechaj, że przed odjazdem o rękę jej prosi. Mówiłem z Telimeną, już nam nie przeszkadza. Zosia także się z wolą opiekunów zgadza. Jeśli dziś ślubem pary nie może mu wieńczyć, choćby ich, panie bracie, przynajmniej zaręczyć przed odjazdem. Bo serce młode i podróżne, wiesz dobrze, jako miewa tentacyje różne. A wszakże, kiedy okiem rzuci na pierścionek i przypomni młodzieniec, że już jest małżonek, zaraz w nim obcych pokus ostyga gorączka. Wierzaj mi, wielką siłę ma ślubna obrączka. Ja sam przed lat 30 wielki afekt miałem u pannie Marcie, której serce pozyskałem. Byliśmy zaręczeni. Bóg nie błogosławił związkowi temu i mnie sierotą zostawił. Wziąwszy do chwały swojej nadobną wojszczankę, przyjaciela mojego córę Chreczeszankę. Pozostała mi tylko pamiątka jej cnoty, jej wdzięków, i ten oto ślubny pierścień złoty. Ilekroć nań spojrzałam, zawsze ma nieboga stawała przed oczyma. I tak z łaski Boga dotąd mej narzeczonej dochowałem wiary i nie bywszy małżonkiem jestem wdowiec stary. Chociaż wojski ma drugą córę dość nadobną i do mojej kochanej Marty dość podobną. To mówiąc na pierścionek z czułością spozierał i odwróconą ręką łzy z oczu ocierał. Bracie, kończył, co myślisz? Zrobim zaręczyny? On kocha, a mam słowo ciotki i dziewczyny.
Lecz Tadeusz podbiega i z żywością mówi: czymże zdołam odwdzięczyć dobremu stryjowi, który tak o me szczęście ustawnie się trudzi? Ach, dobry stryju, byłbym najszczęśliwszy z ludzi, gdyby mi Zosia była dzisiaj zaręczona, gdybym wiedział, że to jest moja przyszła żona. Przecież powiem otwarcie, dziś te zaręczyny do skutku przyjść nie mogą. Są różne przyczyny. Nie pytaj więcej. Jeśli Zosia czekać raczy, może mnie wkrótce lepszym, godniejszym obaczy, może stałością na jej wzajemność zarobię, może troszeczką sławy me imię ozdobię, może wkrótce w ojczyste wrócim okolice. W ten czas, stryju, wspomnę ci twoje obietnice, w ten czas na klęczkach drogą powitam Zosienkę. Jeśli będzie wolna, poproszę o rękę. Teraz porzucam Litwę, może na czas długi, może Zosi tymczasem podobać się drugi. Więzić jej woli nie chcę. Prosić o wzajemność, na którą nie zasłużył, byłaby nikczemność. Gdy te słowa z uczuciem mówił chłopiec młody, zaświeciły mu jako dwie wielkie jagody pereł, dwie łzy na wielkich, błękitnych źrenicach i stoczyły się szybko po rumianych licach.
Ale Zosia ciekawa z głębiny alkowy śledziła przez szczelinę tajemne rozmowy, słyszała, jak Tadeusz po prostu i śmiało opowiedział swą miłość. Serce w niej zadrżało i widziała tych wielkich dwoje łez w źrenicach, choć dojść nie mogła wątku w jego tajemnicach. Dlaczego ją pokochał? Dlaczego porzuca? Gdzie odjeżdża, przecież ją ten odjazd zasmuca. Pierwszy raz posłyszała w życiu z ust młodziana dziwną i wielką nowość, że była kochana. Biegła więc, gdzie stał mały, domowy ołtarzyk. Wyjęła zeń obrazek i relikwiarzyk. Na obrazku tym była święta Genowefa, a w relikwii suknia świętego Józefa, oblubieńca, patrona zaręczonej młodzi. I z tymi świętościami do pokoju wchodzi. Pan odjeżdżasz tak prędko, ja panu na drogę dam podarunek mały i także przestrogę. Niechaj pan zawsze z sobą relikwię nosi i ten obrazek, a niech pamięta o Zosi. Niech pana Pan Bóg w zdrowiu i szczęściu prowadzi i niech prędko szczęśliwie do nas odprowadzi. Umilkła i spuściła głowę, oczki modre ledwie stuliła z rzęsów, pobiegły łzy szczodre. A Zosia z zamkniętymi stojąc powiekami milczała, sypiąc łzami jako brylantami.
Tadeusz, biorąc dary i całując rękę, rzekł: pani, już ja muszę pożegnać panienkę. Bądź zdrowa, wspomnij o mnie i racz czasem zmówić pacierz za mnie, Zofio. Więcej nie mógł mówić.
Udział wzięli Ewa Domańska, Piotr Bajor, Krzysztof Kumor, Marek Prałat, Zygmunt Sierakowski, Janusz Zakrzeński. Przygotowanie i realizacja Halina Łabonarska, Marek Prałat.